Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Izraelu, o tragicznych wydarzeniach, które miały i cały czas mają tam miejsce, a teraz dotknęły również polskiego obywatela, ale nie tylko o tym dramatycznym przypadku będziemy mówić. Serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów i wszystkich mecenasów. To dzięki Państwu ten program istnieje, dzięki Państwu mogę go nadawać 5 razy w tygodniu i 5 razy w tygodniu możecie słuchać informacji w układzie porannym. Serdecznie zapraszam do słuchania. Dziękuję patronom, mecenasom. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam. A teraz już łączę się z moim gościem.
A oto mecenasi Układu Otwartego. Novoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Paweł Rakowski, znawca polityki bliskowschodniej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
Rozmawiamy około 14:15 polskiego czasu. Proszę powiedzieć, jakby jaki jest stan wiedzy na dziś dotyczący tego dramatycznego wypadku, w którym wojska izraelskie zabiły między innymi polskiego obywatela?
No cóż, niestety potwierdzają się jak najgorsze scenariusze, to znaczy atak był przeprowadzony, no wydawałoby się, że z premedytacją, to znaczy tych pocisków, tych rakiet z dronu było kilka, no i też generalnie cały konwój został zniszczony, zginęło, poza polskim obywatelem zginęli obywatele Wielkiej Brytanii, zginęła obywatelka Australii. No wielki dramat, wielka tragedia, no i też to, mówiąc prosto, zbrodnia wojenna i Benjamin Netanyahu powiedział wprost, że na wojnie się takie rzeczy zdarzają, izraelska dyplomacja ma pewnego rodzaju problem, ale no jak z tego problemu wybrnąć, ponieważ wszystko to jest oczywiste. Od początku wojny w Gazie zginęło 174 pracowników organizacji międzynarodowych. Kilka dni temu zginęło 2 żołnierzy wojsk UNIFIL na granicy z Libanem. To są oddziały, które tam mają strzec bezpieczeństwa. No niestety, ofiarami tego konfliktu też są ludzie postronni, ludzie, którzy przynoszą pomoc. Sytuacja w Gazie jest bardzo, ale to bardzo trudna. Inna sytuacja jest na północy, inna jest na południu. Generalnie duża część, tam jest największy problem z dystrybucją tej żywności, ponieważ to już jest często przejmowane przez Hamas, czy też przez po prostu złodziei, którzy handlują tym na bazarach. No wolontariusze oczywiście są jak najbardziej potrzebni. Kwestia dystrybucji, pomocy, to wszystko jest naprawdę bardzo, ale to bardzo pilne. Niestety doszło do takiego wydarzenia. No, świat to gromko komentuje. Przed chwilą widziałem, że papież też skomentował na Twitterze. No niestety, nie możemy na chwilę obecną oczekiwać żadnego zawieszenia broni. To wszystko jest tak jakby bardzo, ale to bardzo wątłe, ale też i nie możemy się spodziewać żadnych dobrych i pocieszających informacji, jeśli chodzi o najbliższe tygodnie. No, sytuacja jest coraz trudniejsza. No, pomoc po prostu jest potrzebna. Też oczywiście ten atak może tą pomoc utrudnić, ponieważ naturalne jest to, że wolontariusze, jak i też aktywiści, działacze i tak dalej, no Gaz generalnie jest bardzo trudno wjechać, a tym samym sposobem jeszcze po takiej tragedii, no to ta pomoc, przynajmniej od strony niematerialnej, tylko ludzkiej, będzie coraz bardziej ograniczana i no niestety Gaza jest zamkniętą enklawą, troszeczkę inaczej to oczywiście wygląda na Ukrainie i to musimy też patrzeć na to, że po prostu te pewne realia są po prostu drastycznie, drastycznie inne.
174 ofiary działaczy, aktywistów humanitarnych. To straszna, straszna informacja. Za chwilę dopytam pana o sam przebieg tego zdarzenia, co wiemy na ten temat. Ale jeśli pan pozwoli, państwo pozwolą. A propos pomocy humanitarnej. Od kilku dni zbieramy razem z Natalią Panczenką, Janą Husarską pieniądze na koparki, które kopią okopy, nie w Gazie, ale w Ukrainie tamten konflikt jest dużo dla nas jaśniejszy i prostszy. Te okopy wobec są w tej chwili niezwykle potrzebne. Ukraińcy przygotowują się do obrony, a my zbieramy na koparki. Od kilku dni idzie to znakomicie. Państwo już wpłaciliście ponad 50 tysięcy, ale żeby kupić dwie koparki, potrzeba jeszcze bodajże 12 tysięcy, więc namawiam serdecznie, a pozwoliłem sobie o tym powiedzieć, ponieważ ci ludzie, którzy tam kopią te okopy, przysłali mi filmiki. Chciałem Państwu dosłownie króciutko go opuścić.
Ми військовослужбовці інженерно-саперного взводу 1-го батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти. Вже понад 2 роки виконуємо бойові завдання спротиву російській агресії. Зараз знаходимося на Херсонському напрямку. На жаль, за понад 2 роки війни значна частина техніки була втрачена і знищена, в тому числі інженерна техніка. Для риття окопів та фортифікаційних споруд нам дуже необхідний невеличкий мобільний екскаватор. Будемо вдячні польській громаді та пану Ігору Янке, якщо вони нам нададуть цей екскаватор. Дякуємо. Слава Україні. Слава морській піхоті.
Link do tej zrzutki znajdziecie Państwo pod nagraniem. Serdecznie apeluję, te koparki są bardzo potrzebne również dla naszego bezpieczeństwa. Panie Pawle, wracamy do rozmowy o sytuacji w Gazie i sytuacji w Izraelu i tym dramatycznym do tego dramatycznego wypadku. Czy już wiemy, że to była tylko pomyłka, czy to było celowe działanie? Jak to tłumaczy w tej chwili armia izraelska i państwo izraelskie?
To znaczy, władze izraelskie zapowiedziały śledztwo w tej sprawie. Ja mam takie bardzo subiektywne wrażenie, że w Izraelu od 7 października wszyscy prokuratorzy są na urlopach. No to jest związane z tym, że po prostu ta wojna jest... No, skala brutalności, skala różnych wydarzeń, masakr, jak i też celowych, albo też niecelowych, wandalizmów i tak dalej, jest po prostu tak duża, jeśli chodzi o wręcz nigdy w przeszłości nie było aż tak duże, jak jest w chwili obecnej. Tak więc na pewno śledztwo jakieś być może kiedyś będzie, ale czy sprawcy zostaną karani, jest to bardzo mocno wątpliwe. Cały atak był przeprowadzany w sposób jak najbardziej nowoczesny, to znaczy był dron, który namierzył, który wycelował, tak, i najprawdopodobniej jakiś podoficer 19-letni zlecił po prostu kliknięcie w klawisz jakiemuś szeregowemu, który ma 18 lat, który generalnie być może całe życie grał na komputerze i dla niego to po prostu jest gra komputerowa, tak? No po prostu to takie są realia. No nie spodziewam się, żeby akurat przy tym całym natłoku wydarzeń, jak i też różnych incydentów, które miały miejsce, które też będą jeszcze mieć w przyszłości miejsce, no, że akurat to śledztwo będzie jakieś tak jednoznacznie i skazujące, tak? Raczej nie. No cóż, no ja tak...
A na ile tam są jasne procedury?
Jasne, bardzo. To znaczy, no generalnie wojsko jako struktura uporządkowana, nawet i w Izraelu, chociaż wiemy, że w Izraelu armia izraelska jest ma taką specyfikę, że tam szeregowiec może nakrzyczeć na oficera bez żadnych konsekwencji. Natomiast tutaj akurat wszystko jest hierarchiczne i jak najbardziej państwo Izrael nie umywa odpowiedzialności za to wydarzenie, tak? Przyznają się do błędu, przyznają się do tragedii, którą spowodowali. No i co teraz, tak? No wydaje mi się, dobrze by było, gdyby wszystkie kraje, których obywatele zginęli w tej masakrze, no w pewien sposób wspólnie działały, no bo to też jest istotne, tak? No za tym idzie polityka, tak? Wydarzenie nie ma, znaczy ta tragedia nie ma, znaczy jak się wydarzyła, to akurat nie miała jakiegoś znaczenia politycznego, w chwili obecnej już ma bardzo duże znaczenie polityczne. Tak więc no to musimy współpracować zarówno z stroną brytyjską, stroną australijską, no wspólnymi siłami jakoś tutaj dochodzić do prawdy, no bo to jest najważniejsze. No, znając jakieś takie realia bliskowschodnie generalnie, ale też i w Izraelu, no za kilka tygodni, miesięcy już o tym nie będą pamiętali i śledztwo, nawet jeżeli będzie, to to wiadomo, jak to, po prostu jak to wygląda. Więc no, moim zdaniem państwa, czyli Polska, właśnie Wielka Brytania, Australia, no, powinny po prostu wspólnymi siłami tutaj zlobować i naciskać władze izraelskie na to, żeby przynajmniej było śledztwo, już nawet nie jakieś wyroki skazujące, ale śledztwo, i żebyśmy wiedzieli wszystkim, dlaczego do tego doszło, chociaż przecież zarówno organizacja zgłosiła swój przejazd. Tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że to nie był jeden atak, tylko to była cała seria ataków, bo nawet trzy rakiety wyszły, czyli też widzimy jakąś premedytację. No to są pytania na chwilę obecną, które no, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, tak? No, po prostu.
Jak ta sprawa w tej chwili jest komentowana w Izraelu? Na ile to jest wielkie wydarzenie, wstrząs dla opinii publicznej, a na ile to jest no, kolejna ofiara tej wojny, przypadkowa, zła pomyłka? No, ale jak pan wspomniał, już 174 osoby, 174 aktywistów humanitarnych już zginęło. Czy to wydarzenie jest jakby ma większe echo niż inne tego typu tragedie.
Znaczy, na pewno patrząc w świecie arabskim ma, bo to jest komentowane bardzo, ale to bardzo no, z tego względu, że zginęli obywatele państw zachodnich i to jest, no, nazwijmy to, świat arabski będzie teraz obserwował, co zrobi świat zachodni w tej sprawie, no bo to jest też takie jakby balance of power i relacje pomiędzy Zachodem, Izraelem, one są dość mocno takie cierpkie, no bo w ostatnich latach możemy otwarcie powiedzieć, że droga Izraela i państw europejskich po prostu się rozchodzi coraz bardziej. Natomiast w samym Izraelu to tak, no to dzisiaj w Knesecie była wielka awantura rodzin zakładników. Przerwali posiedzenie Knesetu. No, tak jakby skala różnych wydarzeń i przede wszystkim to, że Izrael żyje bardziej tym, co się stało w niedzielę, to znaczy atakiem na irańską ambasadę w Damaszku. Dzisiaj przed chwilą było doniesienie, że Izrael wycofuje swoją ambasadę z Azerbejdżanu w związku z widmem tego, że akurat no, może być tam jakiś atak terrorystyczny na tę placówkę przeprowadzony. Tak więc no, Izrael żyje własnym życiem, generalnie Bliski Wschód żyje własnym życiem. Wydaje mi się, że sprawa akurat, no, to akurat w dużej mierze jest rozpatrywana właśnie przez pryzmat jakichś relacji Izraela z państwami europejskimi, stricte z państwami europejskimi. Być może jak się sytuacja uspokoi, to będzie jakaś możliwość ku temu, żeby na spokojnie przyjrzeć się tym relacjom, ponieważ one są, no jak mówię, one się po prostu porozchodziły w wielu różnych aspektach. Izrael wiele krajów uważa za wrogich dla siebie, jeśli chodzi o Europę. Jest to związane chociażby z tym, że w tych krajach jest bardzo duża nie diaspora, ale społeczność muzułmańska, która jest bardzo, ale to bardzo wroga wobec czy to Żydów, czy to też państwa Izrael. Tak więc no to będzie bardzo dużo tematów do rozmów. No, też trzeba tutaj od razu powiedzieć, że klimat polityczny w Izraelu też jest swojski. To znaczy koalicja rządząca, która jest no dość kompromitująca, to znaczy no, minister spraw wewnętrznych Ben-Gwir utracił chociażby certyfikat tajności, no, izraelskie służby nie dostarczają mu informacji niejawnych, tak, no są tutaj teraz Benjamin Netanyahu w ostatnich tygodniach ma wielką minę podłożoną w związku z tak zwanym poborem ortodoksów do wojska i to są takie jakby tematy te, którymi Izrael żyje, no też nie można się dziwić, no jest naprawdę od października jest tak gorący czas wielu różnych wydarzeń, które po prostu mają miejsce zarówno w samym Izraelu, ale też i w bezpośrednim sąsiedztwie, że no, wojna to wojna. No, po prostu no. Bardzo smutno to stwierdzam, ale wojna to wojna.
A proszę powiedzieć, jeszcze porozmawiajmy chwilę o międzynarodowym otoczeniu. Na ile ten dramat, który się wydarzył, może wpłynąć na postrzeganie Izraela i na relacje Izraela, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi i na stosunek innych państw do tej wojny, na ile ta sytuacja pogarsza sytuację Izraela w tej wojnie?
Znaczy od samego w sumie początku wojny widzimy taką dość dużą dychotomię, to znaczy państwa zachodnie szczególnie popierają Izrael, ale ulica tych państwach nie do końca. Tak, przez Europę przeszły fala potężnych protestów. Dalej co jakiś czas się pojawiają protesty i demonstracje, czy to w Londynie, czy ostatnio w Londynie była potężna, tak? No, takie same wydarzenia mają miejsce w Stanach, w Australii, w Kanadzie. Tak więc no, generalnie światowa lewica jest propalestyńska i antyizraelska. No i to też troszeczkę determinuje tą optykę. Izrael generalnie przez tą wojnę trochę przeprosił się z Ameryką. To znaczy, jak kilka miesięcy, znaczy bodajże ja pamiętam chyba w sierpniu zeszłego roku, czyli kilka tygodni w sumie przed wojną, Benjamin Netanyahu ogłaszał to, że pojedzie do Pekinu i będzie rozmawiał z prezydentem Xi. No tak, żeby tutaj coś tam jakiegoś psikusa zrobić Bidenowi. No też wiem o jego bardzo zażyłych relacjach z Putinem. Od 7 października już nie ma tutaj żadnego kręcenia się. Jest bezwzględna tak właściwie, no może nie posłuszeństwo, bo tam są bardzo duże rozbieżności polityczne, no ale Izrael generalnie tak jakby wrócił pod ten do tej amerykańskiej drużyny jednoznacznie i kategorycznie. Natomiast no tak, fakty są takie, że w Stanach pojawiają się bardzo duże głosy krytyczne, chociaż ostatnio, bodajże chyba kilka dni temu, 18 miliardów dolarów zostało zatwierdzone, że trafią do Izraela jako pomoc wojskowa. Tak więc no, mamy taką sytuację, szczególnie w Stanach, że elity dalej jeszcze utrzymują ten dyskurs proizraelski, albo raczej może nie dyskurs, bo czasami to się pojawiają komentarze bardzo krytyczne, ale przynajmniej te działania w Kongresie i w Senacie i amerykańskich polityków są takie jak zawsze, natomiast jednak ta ulica zaczyna być coraz bardziej zniecierpliwiona i coraz bardziej rozczarowana. No i oczywiście to się będzie przekładało w jakiś tam sposób na amerykańskie wyniki wyborów, więc to jest nieuniknione. No niestety tutaj trzeba od razu powiedzieć, że Izrael tak właśnie od 7 października zamknął się, to znaczy zamknął się na głos krytyki, zamknął się na głos nie wiem, porady, czy może jakiejś takiej, to nie jest czas refleksji, to jest czas wojny i no niestety ta wojna jest bardzo brutalna i najgorsze w tej wojnie jest to, że my jeszcze nie wiemy, gdzie my w tej wojnie tak właściwie jesteśmy, czy to jest początek, środek, czy może koniec. No, tych wariantów naprawdę jest bardzo, ale to bardzo dużo. Każdy z tych wariantów następnych wydarzeń, które mogą mieć miejsce, jest coraz gorszy. No i to jest tak jakby wielka oznaka tej wielkiej niewiadomej. Znaczy, kilka tygodni temu widziałem taką ciekawą analizę zdjęcia Benjamina Netanyahu obecnie, jak i to jest przed 7 października. No to widać, że chociaż Benjamin Netanyahu ma już chyba 72 lata, no to widać, że mu przez te ostatnie pół roku to chyba się postarzało 10.
Benjamin Netanyahu, jak pan powiedział, postarzał się bardzo, ale też miał operację, przeszedł, czy przechodzi właśnie, tak? Miał się wycofać na chwilę. Miał się wycofać na chwilę z życia politycznego. Jak to wszystko wpływa na sytuację wewnętrzną w Izraelu? Na ile i to wydarzenie dramatyczne, no, za które na końcu odpowiedzialność spada najpierw na IDF, ale potem na premiera. Ten atak na ambasadę irańską, o czym za chwilę, na ile to wpływa na jego sytuację? Na ile to państwo jest sterowne?
To znaczy, teraz dochodzi do ciekawej sytuacji. Mianowicie, jeżeli Netanyahu kilka chwil po ataku 7 października, oczywiście był totalnie zmiażdżony w sondażach i rzeczywiście protesty były, dalej są, tak właściwie kilka dni temu nawet kordon protestujących, protestujący przerwali kordon policyjny i wbiegli Netanyahu na ganek praktycznie jego domu prywatnego. No to jednak sondaże wskazują jednoznacznie to, że jemu rośnie. Jemu rośnie z tego względu, że lewica, czy którego twarzą jest Jair Lapid, no miała taki dość mocno niefortunny pomysł, być może skonsultowany z Amerykanami, żeby tak właśnie podważyć filar państwa. Jednym z tych filarów państwa jest to, że każdy Żyd i Żydówka musi iść do wojska poza ultraortodoksami. Bo tych ultraortodoksów było tak mało, bo ci ludzie nie przeżyli Holokaustu. Oni nie mieli nawet możliwości przeżycia Holokaustu, tak? I było tak mało w tym 48, 49 roku, że premier Dawid Ben-Gurion tak jakby no, zezwolił, dobrze, w związku z tym, że właśnie dzięki ortodoksom naród żydowski przetrwał, no bo to jest... No to tak właśnie wy nie musicie iść do wojska, wy studiujcie tutaj swój Talmud, Torę i studiujcie religijnie. Tylko, że w związku z tym, że Żydzi ortodoksyjni mają dzietność o wiele większą niż Arabowie nawet. Często to, znaczy Arabowie, Palestyńczycy w Gazie to mają tam po 12 dzieci, no a Żydzi ortodoksyjni jeszcze mają jeszcze więcej czasami, że tam ławkę rezerwową w drużynie piłkarskiej im powstaje. I po prostu jest bardzo duży przyrost naturalny tych ludzi i oni, to jest duże obciążenie dla budżetu, bo w dużej mierze ci ludzie nie pracują, no i też nie służą w wojsku. I to jest tak jakby filar, ponieważ świeccy Izraelczycy są po prostu zirytowani tym, że oni muszą tak właściwie oddawać swoje lata zarówno życia na wojsko, plus płacą podatki, pracują, żyją tu i tam, prawda, a ortodoksi tak właściwie są, nie płacą ani podatków, ani nie służą w wojsku, więc była taka intryga, żeby Netanyahu niejako zmusić do tego, żeby mu koalicję obalić. To znaczy, jeżeli sam Netanyahu był, się zgadza z Lapidem, jeśli chodzi o i z lewicą, jednocześnie jeśli chodzi o tak jakby mało konstruktywny wkład ortodoksów w istotę państwa Izrael, no ale to są jego koalicjanci. Więc w imię niejako wyższych celów, a najwyższym celem dla Benjamina Netanyahu jest utrzymywanie się przy władzy, no to Netanyahu niejako stał się teraz religijnym Żydem. Czyli że no, nie chodzi w jarmułce, ani, ale już się pokazuje na uczestnościach religijnych, zapowiada, że nie będzie zmiany dotychczasowego prawa względem ortodoksów. No i to automatycznie mu bardzo mocno wzmocniło sondaże, ponieważ ortodoksi zagrożeni tym, że ich status quo się zmieni, a nawet bodajże jeden z naczelnych rabinów sefaradyjskich powiedział, że jeżeli Izrael będzie zmuszał ich do służby wojskowej, to ten rabin nakaże opuszczenie Izraela, tak więc to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo poważny temat. I no to jako Netanyahu dzięki przyklejeniu się do ortodoksów no utrzymuje się przy władzy i jest tak właściwie wzmacnia tą władzę, czyli że już ma prawie około 30% poparcia. To jest bardzo znaczące. Daje to też bardzo dużo możliwości Netanyahu względem i prowadzenia polityki wewnętrznej, jak i też oczywiście sterowania wojną. Wojna, jeśli chodzi o zarówno kontekst wojny w Gazie, jak i też na tych wszystkich innych odcinkach, ona oczywiście no, nie przebiega tak, jak byśmy chcieli. Znaczy, światowa opinia publiczna chciałaby, żeby generalnie ten konflikt się szybko zakończył. Duża część izraelskiej opinii publicznej też chciałaby, żeby ten konflikt się zakończył, w związku z tym, że no, 140 zakładników, o ile nie wiadomo, ilu z nich jeszcze żyje w ogóle, dalej się znajduje w Gazie. I to jest sprawa podstawowa, tylko że Netanyahu niejako wybrał opcję wojenną, dlatego między innymi, żeby nie mieć powtórki. To znaczy, to jest bardzo duże ryzyko. To znaczy, że jak raz się coś udało, a 7 października był atakiem, który no, jednak Hamasowi się udał, chociaż pierwotne plany, teraz jakiś czas temu Armia Izraelska ujawniła jakieś materiały, które w Gazie zostały przechwycone, to pierwotne założenie było takie, że bojownicy Hamasu przejmują reaktor atomowy. Który się znajduje 20 parę kilometrów od miejsca, w którym tam no, najechali tą część Izraela, tak? Tak więc te plany były naprawdę bardzo ambitne i no i po prostu Netanyahu rozumie to, że jeżeli raz się udało, to nie można doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ona się powtórzyła. I no tak więc no mamy taką rzeczywistość, która jest najgorsza z możliwych, to znaczy część izraelskiej opinii publicznej, czyli rodziny, po prostu najczęściej to zrozumiałe, chce, żeby Izrael dogadał się z Hamasem, żeby Hamas stawia taki ultimatum, wymiana tych zakładników i trwałe zawieszenie broni. No Izrael nie może pozwolić na to, żeby było trwałe zawieszenie broni, no bo by został ponownie upokorzony, tak? No i to jest właśnie ten problem, z którym się Netanyahu musi mierzyć. I presję ma nie tylko oddolną, społeczną, ale też ma oczywiście presję ze strony krajów, szczególnie Stanów, jak i też krajów arabskich, o których tutaj muszę wspomnieć. No i to akurat nie jest to... Netanyahu paradoksalnie muszę przyznać, że on się sprawdza. To znaczy po tych 6 miesiącach tej wojny no, doprowadził, co prawda, no jest współwinny temu, że akurat państwo Izrael zawiodło 7 października, ale jednak no, steruje tą wojną w taki sposób, że jeszcze przynajmniej te najgorsze z możliwych wariantów, one się do tej pory nie zrealizowały i nie wiadomo, czy się zrealizują, ale te nadzieje są bardzo płonne.
Z najbardziej doświadczonych i skutecznych polityków na świecie, niezatapialny, Bibi, niezatapialny. Tak. Już tyle rzeczy go miało zatopić, tyle afer, wojna, która w zasadzie no, jest wielką porażką i wstydem dla Izraela i która wiąże się z wieloma niesprawiedliwymi teraz ofiarami, z wieloma błędami wojska izraelskiego i z bardzo brutalnym postępowaniem tego wojska, ciągle, mimo tego podziału, ciągle go nie zatapia. Ale to jest dobry moment, żeby porozmawiać o sytuacji na innym kierunku, czyli w relacjach z Iranem. Kilka dni temu Izrael zaatakował ambasadę irańską w Damaszku. Bardzo skutecznie. Proszę opowiedzieć, kto tam zginął i jakie mogą być tego konsekwencje.
To znaczy tak, to jest akurat ciekawe, pewne napięcia, jeśli chodzi o Syrię, ponieważ ona jest niezwykle ważna. Generalnie Syria troszeczkę... Ja bym rozpatrywał tak właściwie początek zarówno wojny na Ukrainie, jak i też wojny obecnej w Gazie właśnie nieuregulowaną kwestią syryjską. I niestety kwestia Syrii tu nam teraz jest kluczowa, jeśli chodzi w ogóle o całą tą wojnę na Bliskim Wschodzie w chwili obecnej. Od kilku dni Izrael bardzo intensywnie atakuje cele irańskie i Hezbollahu w Syrii. Jest to związane z tym, że Syria jest takim pasem transmisyjnym pomiędzy Iranem a Libanem i to też przez Syrię przechodzi broń, jak i też przez Syrię tworzy się wielki nacisk na króla Jordanii Abdullaha II, bo sytuacja w Jordanii jest bardzo dramatyczna w związku z tym, co się dzieje zarówno w Gazie, jak i też na granicach oraz też wewnątrz. Natomiast chodzi o to, że Izrael atakując ambasadę irańską w Syrii, odpowiedział za atak, który był przeprowadzony kilka godzin wcześniej na port izraelski w Ejlacie. Ponieważ port izraelski w Ejlacie został zaatakowany dronem, najprawdopodobniej wyszedłem z Iraku albo z Jemenu, ale najprawdopodobniej z Iraku. No i to akurat też był taki bardzo ważny pokaz. Pokaz tego, że Izrael tak właściwie jest bardzo czuły, jest bardzo słaby i że naprawdę Izrael można uderzyć. Ponieważ takim celem organizacji kontrolowanych przez Iran jest przede wszystkim zniszczenie reputacji izraelskiej oraz też ataki w porty. Port Haifa i port Eilat. To są takie dwa punkty bardzo, bardzo wrażliwe, bardzo czułe. I z jednej strony szyici z Libańska, a z drugiej strony Jemen czy też Irak. I to wszystko jest tak właśnie było zarządzane przez tą ambasadę irańską w Damaszku. To było tak jakby headquarters, tak jakby siedziba główna, tam wszystko knuli, tam wszystko myśleli, tam wszystkie rozkazy płynęły. W izraelskim ataku zginęło 7 wysoko postawionych decydentów irańskiej gwardii rewolucyjnej z Mohamedą Rezą Zahedanim, bardzo ważnym i tak jakby człowiekiem, który był najbliższym kręgu z Kasemem Soleimanim, z całą tą elitą irańskiej polityki, jak i też w ogóle irańskiego projektu regionalnego. Izraelski atak jest bardzo, ale to bardzo poważnym ciosem. Nie mogę powiedzieć, żeby Iran był znokautowany, ale został bardzo, ale to bardzo poważnie trafiony i raniony, ponieważ reputacja Iranu została skompromitowana i Iran zapowiada odwet. I ten odwet niestety może być bardzo poważne. Już w tej wojnie Iran wysyłał rakiety balistyczne na Pakistan, Irak, przede wszystkim na Kurdów w Iraku oraz na Syrię, na położony tam ISIS w północnej Syrii. Tak więc to, no, oczywiście same te ataki rakietowe nie były poważne, ale ten komunikat o tych rakietach jest naprawdę bardzo poważny i teraz się trzeba się zastanawiać, co będzie dalej. Ponieważ Iran jest w stanie zaatakować Izrael albo pośrednio, albo bezpośrednio, w różnych miejscach, w różnych i na różnym poziomie, to znaczy, czy to placówki dyplomatyczne, czy to przede wszystkim też cele w samym Izraelu. W Teheranie już się pojawiają plakaty z twarzami izraelskich polityków i izraelskich wojskowych, które są na celowniku. Czyli też tak jakby zapowiedź tego, że będą starali się w jakiś tam sposób atakować izraelskich decydentów i no, te działania mogą im się udać. Oczywiście w ograniczonym zakresie, ale to jest coś, co akurat... To jest nakręcanie się do dalszego poziomu eskalacyjnego, ponieważ jak rozmawialiśmy bodajże chyba pierwszy raz na początku wojny, no to Hezbollah puszczał 5 rakiet dziennie, a dzisiaj puszcza 140 rakiet dziennie. Tak więc to już jest, idzie stopniowo coraz bardziej się zaognia, a sytuacja jest na tyle poważna, że no, zdaniem części obserwatorów Izrael jest tak właściwie, szykuje się na długą wojnę, między innymi idącą przez terytorium Syrii. Bo inaczej się nie da. Tak, po prostu ta geografia na to wskazuje, że najlepiej tak właściwie no, wjechać do Libanu od strony Syrii, no bo tutaj mamy po prostu potężne góry, a autostrada Bejrut-Damaszek jest w takiej ładnej dolinie i tam można ładnie przejechać. Tylko że te plany oczywiście, mam nadzieję, że one się nie zrealizują, ale to jest pewnego rodzaju konieczność, ponieważ jaka jest sytuacja tak właściwie na różnych tych odcinkach? No, Hamas generalnie w Gazie, on dalej istnieje i będzie istniał. Tylko przyszedł do podziemia. Oczywiście te podziemie oznacza to, że już kilku palestyńskich polityków czy też działaczy, którzy zgłosili chęć rozmów z Izraelem, z samej Gazy, zostało zabitych przez Hamas. No ale generalnie problem nie jest rozwiązany. Na odcinku północnym też ten problem nie może być rozwiązany nawet jakokolwiek zbrojną interwencją. Z tego względu, jak można walczyć z organizacjami terrorystycznymi? No, to po prostu nie można, tak? Tak więc to wszystko powoduje to, że przynajmniej Izrael do sierpnia ogłosił, że mieszkańcy północy kraju nie wrócą do swoich domów. Tak? Czyli mamy czas do sierpnia. Co więcej, izraelska armia zamierza powoływać kolejnych rezerwistów, albo raczej rezerwistów, którzy skończyli swoją służbę w Gazie, ale na kolejne cykle, tym bardziej z myślą o północy.
Czy pańskim zdaniem to jest realne, że rozpocznie się taka realna, twarda wojna na drugim kierunku? I że Izrael ma na to dzisiaj siły, no bo oczywiście wszyscy wiemy, jak sprawna i świetnie wyposażona i świetnie wyćwiczona jest armia izraelska, ale czy jest w stanie prowadzić dwie wojny jednocześnie, bo ta sytuacja w Gazie jest też przecież daleka od rozwiązania.
Tak, znaczy Gaza co się okazało... Gaza wydawałoby się, że mogła być Stalingradem, okazało się, że akurat nie była Stalingradem. Tam bodajże w okolicach tego szpitala Sficha 700 Hamasowców się poddało. To tak trochę nie najlepiej niech świadczy. Natomiast jeśli chodzi o całą tą istotę, Izrael nie walczyłby z regularnymi armiami, które by dysponowały czołgami, rakietami. Znaczy, oni rakietami dysponują, ale chodzi o to, że to są formacje paramilitarne, nastawione tylko i wyłącznie na to, żeby zadawać straty ludzkie Izraelowi. To jest najważniejszy paradygmat tak właściwie izraelskiej doktryny bezpieczeństwa, jak też w ogóle polityki, żeby mieć jak najmniejsze straty własne, ludzkie. Bo w przeciwieństwie do radykalnych muzułmanów, Żydzi szanują swoje życie. To jest dla radykalnego islamu jest to zupełnie obojętne. Ile dzieci w Gazie zginie, jest to zupełnie obojętne. Notabene kilka tygodni temu przywódca Hamasu Ismail Hania po raz kolejny się ożenił w Katarze, tak? Czyli wyprawia sobie wesele, a tutaj ma ten. Natomiast Natomiast jeśli chodzi o sprawy zasadnicze, ta wojna, która by była na północy, ona jest o wiele gorsza, ponieważ tam przeciwnik jest trudniejszy, arsenał jest o wiele bardziej rozbudowany, przeciwników jest po prostu o wiele więcej, no oczywiście jest też wsparcie bezpośrednie z Iranu i też w ogóle Iran byłby najprawdopodobniej zaangażowany, tak więc przeciwnik byłby naprawdę trudny, no i też by doszło do takiej sytuacji, nawet jakby była wojna, by doszło do takiej sytuacji, jaka jest obecnie w Gazie, to znaczy po wojnie i co dalej, tak? Co dalej? No bo przecież odnośnie Syrii nikt nie ma konceptu, co zrobić z Syrią, tak? Liban to już jest w ogóle tak właściwie nie wchodzić nigdy do Libanu. To nie wstyd w ogóle tak właściwie nie rozumieć Libanu, tak? To jest po prostu nie do zrozumienia. No jeszcze inaczej, jeszcze ile szereg innych czynników. Tak więc izraelscy strategzy, ale też i Amerykanie bardzo poważnie rozmyślają nad tym, że dobra, będzie wojna, będzie ta wojna trwała kilka tygodni, zginie ileś tysięcy ludzi albo dziesiątek tysięcy i co z tego? Tak, no nie będzie żadnej zmiany tak jakby sprzed wojny, z tego względu, że to, co było, znaczy no, szyitów nie da się wyeliminować, Irańczycy nie wyjdą z Syrii, a jeszcze się pojawili Rosjanie, którzy wieść o tym, że Izrael rozminowywuje wzgórza Golan, ponieważ wzgórza Golan to był tak jakby teren pusty w dużej mierze. Kto tam był w Izraelu, to być może to widział, że jak Izrael jest przede wszystkim bardzo tak jakby zapełnione ludźmi na wolskiej przestrzeni, głównie nadmorskiej, tak wzgórza Golan są puste, tam było bardzo dużo pól minowych zostawionych jeszcze z poprzednich wojen, ale Izrael zaczął to wszystko rozminowywać po to, żeby no deweloperzy tam się nie pchają na wzgórza Golan, ale po prostu chodzi o to, żeby spokojnie można było przejechać te wzgórza Golan, nie narażając się na jakieś niespodzianki. No i tylko, że jak tylko Izrael rozpoczął rozminowywanie wzgórz Golan, to Rosjanie się pojawili po syryjskiej stronie granicy i postawili swój posterunek, a w związku z tym, że tam jest infrastruktura jest taka, jaka jest, po prostu jest jedna droga, którą by musiał Izrael przejechać, żeby wjechać w Syrię, no to oczywiście Rosjanie są obok. I tak. Nie za bardzo teraz wiadomo, czy by przejechali obok Rosjan, czy Rosjanie by cokolwiek zrobili, no ale sama ich obecność tak właściwie już komplikuje bardzo sytuację, ponieważ chociaż Putin jednoznacznie kategorycznie w tej wojnie stoi po stronie, nie mogę powiedzieć, że palestyńskiej, ale strony arabskiej, jednoznacznie kategorycznie, to nie robi żadnego balansu, to jednak Izrael nie będzie się tutaj z Rosjanami przypychał. To jest jednak taki bardzo słuszny i przytomny polityka izraelska, która trwa już w sumie od dziesięcioleci, że Izrael tak właściwie wie o tym, że Amerykanie się nie za bardzo wtrącają, kiedy Izrael się z Arabami tam we własnym sosie, nazwijmy to, jakieś tam kotuje, ale jak już wchodzą Rosjanie albo, nie wiem, Chińczycy, to już przychodzi, prawda, na wyższy poziom. Już trzeba Waszyngtonu, więc...
Wiadomo, że Izrael jest niezwykle zdeterminowany, jak powiedzą jedni, a agresywny, jak powiedzą drudzy. Czy w tej chwili, na tym etapie i konfliktu w Gazie i tego, o czym Pan mówił przed chwilą, tak, w relacji z Iranem, Syrią, pojawieniem się Rosjan, czy Pańskim zdaniem ta ich determinacja może wzrosnąć i właśnie to może doprowadzić do rozpoczęcia i przeprowadzenia drugiej wojny, pomimo tego, że wszyscy będą ich od tego odciągać? Czy raczej też Netanyahu rozumie, że w jego interesie jest uspokojenie sytuacji teraz?
Znaczy Netanyahu patrzy, co będzie w październiku w Stanach. Tak wszyscy na to patrzą. Nawet w ostatnich tygodniach, które były... jeśli chodzi o odcinek północny, czyli o ten front północny, nazwijmy go.
Uważa pan, że można dostać jeszcze większe wsparcie, tak rozumiem, w przypadku zwycięstwa Trumpa?
To też jest kontrowersyjne. To znaczy, pamiętajmy o tym, że Benjamin Netanyahu chwilę po tym, jak pojawiły się pierwsze wyniki, że Trump przegrywa wybory, to usunął z Twittera wszelkie w ogóle pozostałości po zażyłych relacjach z Donaldem Trumpem, tak?
No, przywróci, ale... to nie jest problem.
Przywróci. No pewnie tak, ale znaczy, czy Donald Trump wróci do takiego proizraelskiego kierunku polityki, to na tą chwilę widać, nie mogę powiedzieć, natomiast to jest
przypomnijmy tylko, że to jest polityk, który przeprowadził ambasadę amerykańską do Jerozolimy.
Tak, w pierwszej kadencji. I to akurat w Izraelu się o tym pamięta. Znaczy oczywiście Donald Trump, niejako jego zięć, Jared Kushner, jest związany dość mocno z Mohammedem bin Salmanem, saudyjskim następcą tronu. I to akurat już będzie wskazywało na coś bardzo poważnego. Mianowicie chodzi o to, że Netanyahu jest bardzo poważnie nęcony i kuszony tym, żeby zrobić porozumienie pokojowe z Arabią Saudyjską. I to jest coś, co pytanie zasadnicze. Netanyahu chętnie by chciał do tego doprowadzić i zresztą ta wojna przerwała ten proces, ponieważ do tego porozumienia by doszło najprawdopodobniej, ale bin Salman musi podbić cenę, ponieważ nie może być taka sytuacja, że ginie 30 tysięcy Palestyńczyków, a on na poprzednich warunkach będzie uznawał Izrael.
Panie Pawle, ale wracam do mojego pytania, czy pańskim zdaniem i Benjamin Netanyahu i opinia publiczna, to jest ciągle jednak demokratyczny kraj, czy opinia publiczna w Izraelu jakby będzie parła do tego, żeby czyścić sytuację do końca i przeprowadzić drugą wojnę, czy raczej jest taki nastrój, gdzie w sensie, no, uspokójmy, zamknijmy ten wątek Gazy, pokonajmy Hamas, ale zamknijmy historię z Gazą.
To znaczy, moim zdaniem, obserwując media, jak i też dzwoniąc przez WhatsAppa czasami do jakichś znajomych w Izraelu, moim zdaniem jest w Izraelu zrozumienie całkowite odnośnie Gazy, to, że tą sprawę trzeba załatwić, natomiast nie ma kwestii północnej takiej, żeby ona była po prostu niecierpiąca zwłoki, że to jest ten czas, żeby po prostu prowadzić jeszcze kolejną wojnę. Raczej póki co, ja tu mówię o opinii publicznej, ale to jest o tyle ważne, że...
Ale opinia publiczna wpływa na decyzje polityków. Ale jak pan powiedział,
tylko chodzi o to, że wojskowi mają kilka argumentów, które mogą tak właśnie łatwo, no może nie przekonać społeczeństwa, ale jednak uprzytomnić, że skoro ten czas, który mógłby nadejść w przyszłości, po co odraczać coś, jak można zrobić teraz, tak? No bo zawsze lepiej mieć jedną wojnę dłuższą niż dwie rozciągnięte w czasie, tak? Więc to jest taki argument, który mógłby tutaj zadziałać. Natomiast fakty są takie, że 200 tysięcy Izraelczyków opuściło swoje domy w północnym Izraelu. Każdy chce wrócić do domu, każdy chce wrócić do pracy i to jest jednak coś, co akurat Benjamin Netanyahu z tym się liczy, że być może lepiej się dogadać albo raczej wyciszyć pewne sprawy. Tylko teraz jest kwestia wizerunku, to znaczy Izrael nie może pokazać się na tym odcinku jako ten słabszy, jako skompromitowany, więc podejrzewam, że jeżeli dojdzie do jakiejś irańskiej odpowiedzi za ten incydent, o którym rozmawialiśmy wcześniej, to sytuacja może dojść do jakiejś takiej deeskalacji, to znaczy każdy wymieni się po ciosie i okej, dobra, rozchodzimy się. Ale oczywiście sytuacja, albo i nie, bo sytuacja jest tak nieprzewidywalna, ale tutaj zaznaczam to, że każdy na Bliskim Wschodzie patrzy na kalendarz i widzi w październiku wybory i to jest tak jakby kluczowe.
Nie wiemy też, jaka ta odpowiedź Iranu będzie, bo może być bardzo różna, ale tego nie będziemy przewidywać, bo to jest niemożliwe. Powiedział pan przed chwilą o tym, że kiedy rozmawia pan z Izraelczykami, czyta jakieś analizy w tamtejszej prasie, to mówią, to wszyscy chcą załatwienia, zakończenia, rozwiązania sprawy Gazy. Co ludzie w Izraelu rozumieją przez rozwiązanie sprawy Gazy?
No cóż, część radykalnych środowisk chciałaby po prostu wypędzenia Palestyńczyków i osiedlenia się tam. Gaza generalnie jest...
Ale to chyba nie jest celem rządu i dlatego...
Nie, ale Netanyahu ma takich koalicjantów, bo problem jest taki, że nawet jeżeli się pojawiają w izraelskich mediach albo w przestrzeni społecznościowej, to przestrzeń mediów społecznościowych, jakieś filmiki, nagrania i tak dalej, jakichś radykałów, to trzeba wziąć pod uwagę to, że to są wyborcy obecnego ministra finansów i obecnego ministra spraw wewnętrznych, tak?
Ale pytam o taką opinię, tą większość, tak? Znaczy, co ludzie uznają za ten moment, kiedy dobra, teraz możemy skończyć, osiągnęliśmy swoje cele.
Znaczy, jeżeli byśmy tutaj chcieli jakiś taki, nazwijmy to, środowiska po prostu najbardziej umiarkowane, no to oczywiście zniszczenie Hamasu, jakkolwiek by było to zrozumiałe, i odzyskanie zakładników.
Mhm. Gdzie jesteśmy na drodze do, znaczy gdzie my, nie my, tylko gdzie Izrael jest na drodze do tego?
Izrael przetrzebił kadrowo Izedin al-Qassam, czyli brygady bojowe Hamasu, to jest fakt. Natomiast nie zlikwidował ani kierownictwa, chociaż kilku decydentów w ostatnim czasie zostało odprawionych do Allaha, ale dalej ta elita elit żyje i ma się dobrze. Izrael też nie odzyskał swoich zakładników, to znaczy bodajże tylko trzech Izraelczyków zostało odbitych w ostatnich miesiącach ze Strefy Gazy, tak więc 140 osób łącznie z dziećmi i z kobietami dalej znajduje się w Gazie i nie ma innej drogi niż negocjacje, najprawdopodobniej. Jeżeli Izrael... Bo bardzo dużo przeciwników Netanyahu uważa, że Netanyahu już nie chce tych ludzi. To, że cena polityczna pod tytułem zaoranie Strefy Gazy całkowicie, nie licząc się z tymi ludźmi, którzy tam są więzieni, jest wyższa, jest ważniejsza niż odzyskiwanie i kompromis z Hamasem. Bo określenie zniszczenie Hamasu i odzyskanie zakładników jest sprzeczne ze sobą. No bo nie da się. Pamiętam bodajże przed Bożym Narodzeniem w grudniu była pierwsza fala, tak? Czyli, że zrobiono zawieszenie broni bodajże na półtora tygodnia wymieniono, znaczy tam kilkuset Izraelczyków wyszło z Gazy, kilka tysięcy Palestyńczyków zostało zwolnionych z izraelskich więzień i wydawało się, że ten model zostanie tak jakby, że to jest jedyny model ku temu, żeby tą wojnę przynajmniej na jakimś tam aspekcie doprowadzić do zakończenia. I Hamas też stawia ten warunek, to znaczy zawieszenie broni w zamian za zwolnienie tych zakładników.
Ale czy dziś jest to jakkolwiek bardziej realne niż miesiąc, dwa, trzy temu?
Znaczy armia izraelska stoi pod Rafah, czyli to jest ostatni taki punkt niezdobyty przez armię izraelską, tylko że nawet jak Izrael zdobędzie ten Rafah, to też nie wiadomo, czy cokolwiek zostanie osiągnięte. Czy jesteśmy bliżej? I na pewno inna sytuacja negocjacyjna by była w momencie, kiedy to Hamas trzyma Rafah, a kiedy nie trzyma Rafah. To jest istotne, ale cały czas rozmowy trwają w Egipcie za pośrednictwem Kataru i cały czas jest ta presja na Benjamina Netanyahu i on się z tą presją musi liczyć. No i tak jak już mówiłem wcześniej, zniszczenie Hamasu i uwolnienie zakładników jest tak jakby komunikatem sprzecznym, no bo Hamas to jest nie tylko organizacja bojowa, to jest cały ruch polityczno-społeczny i Hamas też jest na zachodnim brzegu, a bodajże kilka tygodni temu Izraelska Służba Bezpieczeństwa wykryła jakieś pokaźne magazyny broni właśnie należące do Hamasu na zachodnim brzegu i ta broń jeszcze była ciepła, bodajże i z metkami irańskimi, które zostały przerzucone przez Jordanię. Tak więc to też jest coś, z czym Netanyahu musi się liczyć, że nie tylko Hamas jest, nie tylko Hamas jest w Gazie i nie tylko Gaza jest jedynym problemem.
Na koniec, wracając do wątku, od którego zaczęliśmy tę rozmowę, tego dramatu, który wydarzył się z wolontariuszami, wśród nich z Polakiem. Czy pańskim zdaniem to wpłynie jakkolwiek na przebieg tej wojny i na sposób działania armii Izraela? Czy też, Izrael przeprosi, tam rozpocznie jakieś śledztwo, ale tak naprawdę niczego się nie zmieni, ta brutalność wojsk dalej będzie taka sama?
Niestety Izrael moim zdaniem nie zmieni metodologii, ponieważ ta metodologia jest stosowana, czyli przede wszystkim ataki na rakietowe, ataki dronowe na jakieś przemieszczające się konwoje. Być może zmienią się teraz jakieś procedury i być może ktoś zacznie po prostu w armii izraelskiej na to podchodzić do tego poważnie. To żeby po prostu unikać takich sytuacji, no bo to jest problem dyplomatyczny i polityczny, tak? Bo tutaj wspomniałem, że ilu pracowników agent ONZ-owski zginęło w Gazie, ale zapomniałem dodać, że to w większości byli Palestyńczycy. No po prostu miejscowi pracownicy różnych agent, nikt o nich nie pamięta, tak? I nikt nie będzie o nich pamiętać. Tak więc tutaj mamy sytuację troszeczkę inną i że jednak dojdzie do jakiejś poprawy. Natomiast niestety w wcale tutaj nie wykluczam tego, że będą jakieś powtórki takich tragedii, czy to właśnie, no, czy to też w Gazie, czy to w Libanie, no bo niestety no, Izrael prowadzi wojnę totalną i przeciwnika też ma totalnego, tak? Tutaj umówmy się, tutaj no, nie ma świętych katolickich, jeśli chodzi o tą stronę, o żadną stronę i nie będzie, tak? Tak więc mam nadzieję, że Benjamin Netanyahu, jak i też Joachim Galant i tak dalej, cała ta elita, no jednak doprowadzi do tego, żeby przede wszystkim dla swojego interesu też mieli większą baczność na to, co się dzieje, no bo tak jak już mówiłem na samym początku, moim zdaniem prokuratorzy w Izraelu poszli na urlop 7 października i czas tych urlopów chyba będzie niedługo powrócić, tym bardziej, że no niestety wiosna jest najlepszym czasem na Bliskim Wschodzie na wojnę. To już tak jest od czasów rzymskich.
Bardzo panu dziękuję. Dziękuję Paweł Rakowski był moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Czy ten dramat Polaka i innych wolontariuszy będzie mieć wpływ na sytuację? Zobaczymy. Na pewno ta wojna szybko się nie skończy, tak jak szybko nie skończy się wojna na Ukrainie. Ta pomoc i dla ludzi w Gazie na pewno jest potrzebna, ale bardzo potrzebna jest pomoc Ukraińcom, dlatego namawiam Państwa do wspierania tej zbiórki na koparkę. Dziękuję bardzo, to wszystko na dzisiaj. Do widzenia, do zobaczenia i na koniec jeszcze raz ten film, link do zrzutki pod nagraniem. Dziękuję bardzo.
My, służbowcy inżynierno-saperного взводу, 1 батальйон 35-ї окремої бригади морської піхоти. Вже понад 2 роки виконуємо бойові завдання спротиву російській агресії. Зараз знаходимося на Херсонському напрямку. На жаль, за понад 2 роки війни значна частина техніки була втрачена і знищена, в тому числі інженерна техніка. Для риття окопів та фортифікаційних споруд нам дуже необхідний невеличкий мобільний екскаватор. Будемо вдячні польській громаді та пану Ігору Янке, якщо вони нам нададуть цей екскаватор. Дякуємо! Слава Україні! Слава морській піхоті!